Ale dzisiaj powiem, i taki jest tytuł kazania, największy deficyt Kościoła. No już widzę te komentarze, niektórzy to nazywają hejt, wszystko mi jedno. I powiedzą, no nie, bracie, i tu znowu się pomyliłeś, bo największym deficytem Kościoła to jest na przykład miłość. Mogę się z tym zgodzić. Nie obstawiam, że to, o czym powiem dzisiaj, to będzie to jedyne, bo deficyt Kościoła naprawdę dzisiaj jest wielki, ale chcę na trzy rzeczy zwrócić uwagę i kiedy mówiłem też w Nowy Rok, żebyśmy przylgnęli do Boga, to ze smutkiem stwierdziłem, że wielu nie przylgnęło do Boga. Tak, byli tacy, których to zachęciło do tego, żeby przylgnąć do Boga, ale widziałem, że niektórzy odelgnęli, no nie ma takiego słowa po polsku, ale wiecie, o co chodzi, nie? Czyli jakby skutek odwrotny do zamierzonego. I tak mnie to bolało i się zastanawiałem. A tak jest napisane w Biblii, że ci, którzy są blisko, będą się jeszcze bardziej zbliżać. Ci, którzy kochają, będą jeszcze bardziej kochać, a ci, którzy są zimni, będą się jeszcze bardziej zimni, będą się jeszcze oddalać. A więc Boże Słowo powoduje niestety jakieś czasami też słowo rozłam nie jest tu właściwym słowem, ale znowu mam nadzieję, że podążacie za mną. Pan Jezus głosi. No i nikt nie mógł lepiej głosić, nikt nie mógł mądrzej głosić, nikt nie znał lepiej Boga, Bożej woli, Bożego Królestwa, tego wszystkiego, co ma być i co ma nie być. I ten nauczyciel, ten, który przyszedł z nieba, głosi. No i oczekiwalibyśmy, gdybym znowu pisał ten scenariusz, to bym napisał, i zanim przyszła północ, nawrócili się wszyscy. No ale dobrze wiecie, że tak nie było. A więc mój scenariusz się znowu nie sprawdził. Ale wiecie, co się stało? Tłumy odeszły. Panie Jezu, to po to głosiłeś? Żeby ci ludzie odeszli? Czy po to głosiłeś, żeby przyszli? Głosiłem, żeby przyszli. A ludzie decyzje podejmują sami. I ci podjęli taką decyzję, powiedzieli, twarda to mowa. Nie da się tego słuchać. A niektórzy mówią jeszcze dwa dni, nie mam ochoty tego słuchać. I tak sobie myślę, że też po dzisiejszym kazaniu niektórzy nie będą mieli ochoty więcej słuchać. Niektórzy, tak jak wtedy nie przylgnęli do Boga, to też się nie zgodzą z tym moim poglądem na temat największego deficytu Kościoła. Ale sobie myślę, patrząc na to, co się dzieje, patrząc na to, co ludzie robią, patrząc na wybory, patrząc na miejsce, w którym jest Kościół, bardziej myślę globalnie niż lokalnie, choć lokalnie powinniśmy spoglądać. Jesteśmy w objawieniu teraz w środę, a więc patrzymy lokalnie. I tam jest taki zbór w Sardes. Pamiętacie, co tam jest napisane? Masz imię, że żyjesz, bo jesteś umarły. I ci, którzy tego słuchali, wiecie, co powiedzieli? Pamiętacie ostatnią wieczerzę? Pan Jezus mówi, jeden z was mnie wyda, a uczniowie mówili, chyba nie ja, Panie. I następny, chyba nie ja, Panie. I następny, chyba i nie ja, Panie. No nikt nie zakładał, że to On będzie tym, który wyda. I jak czytamy Sardes, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły, no to każdy z nas mówi, no to nie ja. To On, oni, ono, ona, cokolwiek. Ale Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy, jak apostoł Paweł, sprawdzili swoje życie, żebyśmy stanęli przed lustrem słowa, żebyśmy, Paweł powiedział, sprawdzam swoje życie, bym czasem, głosząc Ewangelię innym, sam nie był odrzucony. Muszę sprawdzać swoje życie. I jeżeli czytam list do zboru Sardes, to tam jest mowa o dwóch grupach ludzi. Jedna grupa to są ci, którzy tam przychodzą na nabożeństwa, coś tam mówią, coś tam robią, czasami się modlą, a Pan Jezus mówi, masz imię, że żyjesz i jesteś umarły, A o innych mówi, między wami są tacy, którzy chodzą w białych szatach. I ja chcę wiedzieć, chcę sprawdzić, chcę zrobić wszystko, żeby być w tym trudnym, w tym na półmartwym, na 3/4 martwym zboże, żeby być tym, który chodzi w białych szatach. I zdecyduj się dzisiaj, bracie i siostro, w Ruptawie i na całym świecie, gdziekolwiek słuchasz, żeby być tym, który chodzi w białych szatach. To jest wybór, to jest decyzja. To nie spada. To nie tylko Auschwitz nie spadło nam z nieba. Te dobre rzeczy, nasz stan duchowy, to nie jest coś, co spada z nieba. I uwaga, bojaźń Boża, o której będzie mowa dzisiaj, też nie spada nam z nieba. Przychodzi z nieba, ale nie spada nam z nieba. Największy deficyt Kościoła, czyli bojaźń Boża, a ściśle mówiąc jej brak, pokora, a ściśle mówiąc jej brak, i wierność w małych rzeczach, która jest w strasznym deficycie w dzisiejszym Kościele. A te trzy rzeczy są bardzo ważne. O bojaźni Bożej trochę sobie dzisiaj powiemy. O pokorze Pan Jezus powiedział, najważniejszą rzecz uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Jeżeli Pan Jezus jest pokornego serca, to ja się pytam, mam prawo być niepokorny? Mam prawo być zbuntowany? Mam prawo powiedzieć, że no, to są relikwie z przeszłości, niektórzy tak sugerują. Nie, jeżeli Pan Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, już powiedzieliśmy, to był najlepszy nauczyciel. To był jedyny, który przyszedł z tamtej strony. To jest ten, który wie, jak nasze duchowe życie powinno wyglądać. I on powiedział, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. A więc pokora jest niesłychanie ważna w naszym duchowym życiu. Wierność w małych rzeczach to jest zagadnienie, to jest temat, który jest bardzo w deficycie. Ci, którzy mnie znają, ja używam często takiego takie zdanie, mówię, że w dzisiejszym Kościele jest mnóstwo sprinterów i bardzo mało długodystansowców. Ci, co budują Kościół, to są długodystansowcy. To nie są ludzie, którzy poddają się po tygodniu, po miesiącu. Chcę dotrwać do końca, chcę wytrwać do końca. Biblia mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie chcę się poddać, bo kolejne moje hasło brzmi, co jest lepiej, spóźnić się na pociąg 2 minuty czy 20 minut? Mleko się wylało, pociąg pojechał. A więc nie ma znaczenia, ile się spóźnisz. Znaczenie masz, żeby się nie spóźnić. A więc jeżeli nie będziesz wierny w małych rzeczach, to są takie rzeczy, no właśnie, które się wydają mniej istotne, czasami niezauważalne, one muszą być w Kościele, one muszą być robione w Kościele, one muszą być dzisiaj, za rok. No gdyby nasz zbór nie był wierny w transmisjach, no, nie byłoby tu dzisiaj tej rodziny z Pomorza. Nie znalibyśmy wielu innych rodzin. nie moglibyśmy pomóc temu i tamtemu. Ktoś musi być wierny. To nie wystarczy przez tydzień, bo przez pandemię, bo niektórzy robili. Jeżeli przykładasz rękę do pługa, to Biblia mówi, masz się nie oglądać do tyłu. Masz... tak, no, te trudne rzeczy przychodzą. To, nawet Eliasz modlił się, Boże, zabierz... Nie chce mi się żyć. To wszystko nie ma sensu. Tak, chwilami się tak wydaje. Jeżeli długo nic się nie wydarzy, znaczy ciągle się dzieje, tylko my tego nie widzimy. Rzeczy dzieją się w duchowym świecie. Jest ustawiczna walka w duchowym świecie. Czasami się modlisz i mówisz, no to nie ma sensu. Ile można się modlić? No można się modlić przez całe życie. I to ma sens. I ilu było ludzi, ilu było rodziców, którzy poumierali i nie zobaczyli... tego, że ponawracały się ich dzieci, to koło Pszczyny był taki przypadek. No, w tym akurat syn się nawrócił na pogrzebie ojca. Ale czasami jest tak, że dzieci się nawracają jakiś czas po śmierci rodziców. I nie możesz powiedzieć, że ty się modlisz, że to nie ma sensu. Masz być wierny w tych rzeczach. Czy one wyglądają małe, czy wielkie, czy dzisiaj widzisz owoc, czy nie. Biblia nas uczy tego, że mamy się modlić i nie ustawać. A jeżeli Biblia tak mówi, to Biblia wie, co mówi. A więc obudź się, który śpisz. Nadszedł czas, abyśmy się ze snu obudzili. I takich cytatów w Biblii jest dużo. I nie chcę, żeby pozostały w sferze cytatów. One mają być myślą z Pisma Świętego, która pomoże nam na koniec roku powiedzieć, tak było mówione o tym, żeby przylgnąć do Boga i do Boga przylgnąłem. Żeby na koniec roku powiedzieć, była mowa o tym, że bojaźń Boża jest tak ważna w naszym życiu. I ona się pojawiła w moim życiu. Może była w jakimś mniejszym stopniu. Ale teraz jej jest więcej. Może otwórzmy psalm 34. Przeczytam urywek, który jest zapisany od wiersza 8. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Słyszycie to? Pójdźcie, synowie i córki. Tam, gdzie w Biblii jest napisane bracia, też chodzi o siostry w Kościele. Tu, gdzie jest mowa synowie, też chodzi o córki w Kościele, bo chodzi o Boże dzieci. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Bożej. No bo jeżeli mówimy o bojaźni Bożej, to, no to często po kazaniu dowiadujemy się, że ona ma być, powinna być, że jest w naszym życiu ważna, nieodzowna. Nawet powiemy sobie wiele rzeczy, które bojaźń Boża wnosi do naszego życia, ale no niektórzy powiedzieli, ale skąd to wziąć? No i trzeba sobie szczerze powiedzieć, że bojaźń Boża też jest darem Ducha Świętego, ale ten psalm nas uczy tego, że bojaźni Bożej w naszym życiu się uczymy. Gdyby ktoś mi tam powiedział, że jest tam jakiś człowiek i on się nazywa Jan Kowalski, albo Achaszwerosz, albo jakoś jeszcze inaczej, no to jakby mam luźny, jakiś obojętny stosunek do tego człowieka. No i jeżeli zostajemy przy tym drugim to, i to jest król Achaszwerosz, to jest chyba ten, który władał od Indii do Etiopii, to jeżeli z takim człowiekiem się spotykam, to jakiś respekt przychodzi do mojego życia. Gdybym żył w czasach Nebukadnezara i dowiedziałbym się, no może jechalibyśmy jednym autobusem i wtedy nie zwracam na niego uwagi, jest jak jeden z wielu, niekoniecznie jakiś każdy Nebukadnezar wygląda taki dystyngowany pan, może wygląda byle jak. Niektórzy znaczący i bogaci ludzie nawet potrafili się ubierać byle jak. Ale kiedy się dowiaduje, że to jest Nebukadnezar, że on może zabrać moje życie bez zmrużenia oka, on może zabić jednego człowieka, 1000 osób i 100 000 ludzi i nikt nie zapyta, dlaczego to robisz, to jeżeli czegoś takiego się dowiaduje, to jakiś respekt przychodzi do mojego życia. Wiem, że jak źle popatrzę, to w jednym momencie mogę stracić swoje życie. Bojaźń Boża, ona przychodzi do naszego życia, dlatego że chcemy ją mieć, że dowiedzieliśmy się z psalmu, że należy się jej uczyć. I uczymy się przez różne doświadczenia, no tak jak w szkole. Uczymy się przez to, co nam mówią i przez doświadczenia. No, szczególnie chemicy uczą się przez doświadczenia, bo teoria to jest teoria, ale doświadczenie przynosi coś o wiele więcej niż teoria. I jest napisane w liście do Hebrajczyków, że Bóg do Izraela mówił na wiele różnych sposobów i to Boże mówienie do Izraela na wiele różnych sposobów powodowało, że oni się dowiadywali, kim jest Pan Bóg. I w ten sposób przychodziła bojaźń Boża do ich życia. Jak podchodzili do góry i zobaczyli, że ta góra dywi, że jest jak wulkan, który ma właśnie wybuchnąć i że jest to spowodowane tym, że na tej górze jest Boża obecność, to nagle sobie uświadamiają, że to nie są przelewki, że to co słyszeli, bo oni słyszeli kiedyś na którymś kazaniu, Bóg nasz jest ogniem trawiącym. A wiecie, usłyszeć, że Bóg jest ogniem trawiącym, a zobaczyć górę, która masz wrażenie, że stopnieje za chwilę, że wyleje się z tego ta lawa, której nikt nic nie powstrzyma, bo to są niewyobrażalne ilości czegoś o nieokreślonej temperaturze i za chwilę, jeżeli ten wulkan wybuchnie, to wszystko, co żyje, wszystko, co się rusza, wszystko, co jest w pobliżu, przestanie istnieć. I kiedy zbliżyli się do tej góry, to zobaczyli, że no wtedy zrozumieli, że Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Oni wiedzieli, że z innego kazania, że przed nim jak góry, że góry jak wosk topnieją. Ale teraz to mogli zobaczyć. Wiecie, my w naszym życiu potrzebujemy doświadczenia, my potrzebujemy coś przeżyć, my potrzebujemy coś zobaczyć, dlatego że bojaźń Boża jest czymś niezmiernie ważnym w naszym życiu. Ja myślę, że dzisiaj chociaż odrobinę więcej zrozumiemy to niż do tej pory, jak bardzo ważna jest bojaźń Boża w naszym życiu, ale oby to też spowodowało, że zapragniemy ją mieć, że zaczniemy jej szukać, że zaczniemy jej się uczyć, a potrzebujemy jej. Wiecie, z jakiego powodu? Na przykład bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Zauważyliście, że tam nie pisze, że bojaźń Boża jest początkiem wiedzy? Nie. No bo wiedzę możesz zdobyć. Matematyki czy chemii możesz się nauczyć. Mądrość musisz otrzymać z góry. Bo mądrość z góry jest czysta, jest inna. Przede wszystkim jest mądrością w tym sensie, co Pan Bóg ma na myśli, kiedy mówi mądrość. Kiedy Salomon dostał taką szansę, żeby poprosić Boga o coś, mógł poprosić o długie życie, dla Żydów to było ważne. Mógł poprosić o bogactwo, no dla Żydów to było bardzo ważne. Nawet bogactwo było takim synonimem Bożego błogosławieństwa. Ktoś był bardzo bogaty, to wszyscy widzieli, że Pan Bóg mu obficie błogosławi. Pamiętacie, o co poprosił? Panie, daj mi mądrość. Wiedział, że mądrości nie da się kupić, nauczyć. Wiedzę można zdobyć. Wiedzę można się nauczyć. Mądrość jest Bożym darem. A początek mądrości to bojaźń Boża. Jeżeli nie masz bojaźni Bożej w swoim sercu, to nawet nie zaczniesz być mądry. A w duchowym życiu to jest takie ważne. A więc to jest pierwsza rzecz, która mówi nam, uczy nas, zachęca nas do tego, żebyśmy bojaźni Bożej szukali w naszym życiu, żebyśmy jej chcieli. W innym miejscu jest, bo ja cytowałem, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości, a w innym jest napisane, że bojaźń Boża jest mądrością w ogóle. Czyli jeżeli chcesz dojść do tego źródła, gdzie jest cała mądrość świata, też tego duchowego, to się nie wydarzy bez bojaźni Bożej. W innym miejscu jest napisane, że bojaźń Boża jest szkołą mądrości. Pamiętacie, co w psalmie pisało? Nauczę was bojaźni Bożej. Tu jest mowa o szkole mądrości. A więc w tych rzeczach nie zrobimy postępu, nie zrobimy kroku do przodu, jeżeli nie będzie w naszym życiu bojaźni Bożej. W innym miejscu jest napisane, że bojaźń Boża jest początkiem poznania. Czy poznanie jest potrzebne w naszym życiu? Wróćmy do Pana Jezusa. Jeżeli On mówi, że coś jest ważne, albo jeżeli widzimy coś w Jego życiu, jeżeli my jesteśmy naśladowcami Chrystusa, jeżeli On to miał, to my to chcemy mieć. Pamiętacie, że jest napisane, że wzrastał w poznaniu? To nie znaczy, że tam w poznaniu kiedyś mieszkał i tam rosnął, tylko w poznaniu Boga, prawdy, ale wzrastał w poznaniu. On nie był w jakiejś stagnacji. I Kościół nie może być w stagnacji. My nie możemy być w stagnacji. My musimy w tych rzeczach się rozwijać. Bojaźń Boża, która jest początkiem mądrości, jest mądrością, jest końcem mądrości, jest źródłem poznania dla chrześcijanina. Mój lud błądzi, gdyż brak mu poznania. I Kościół błądził przez wieki i wiele wspólnot błądzi do dzisiaj. Wiecie dlaczego? Bo nie mają poznania. Mój lud ginie, gdyż brak mu poznania. Ale poznania nie będziemy mieli bez bojaźni Bożej. A więc to jest kolejny tekst, który uczy nas tego, że bojaźń Boża to jest coś, o co muszę zobaczyć. Po dzisiejszym kazaniu muszę stanąć przed lustrem Bożego Słowa i zadać sobie szczere pytanie. Jak to jest z bojaźnią Bożą w moim życiu? Czy w moim życiu naprawdę jest bojaźń Boża? No może nie wiem, co to jest. Może też spróbujemy kilka myśli sobie później powiedzieć na ten temat. W psalmie 25, wierszu 14 jest napisane, że społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. Wiecie, dzisiaj wielu ludzi myśli, że ma społeczność z Panem. Nawet w najbardziej zwiedzionych wspólnotach ludzie myślą i są przekonani, chwieją się, usta milczą, dusza śpiewa i mają cudowną społeczność z Panem, a nie wiedzą, że Pan Bóg w tym miejscu nie był od 1000 lat. Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją. Prawdziwej, tej głębokiej społeczności z Panem nie mają ludzie, którzy nie boją się Boga. Wiecie, co jest moim najsmutniejszym przemyśleniem w tym temacie? Bo my często mówimy tak, szkoda, że w tych tradycyjnych kościołach ludzie tak bardzo odchodzą od Pisma Świętego i niektóre kościoły nauczają tak, że w duchowym życiu to jest ważne, Pismo Święte i tradycja. I niektórzy nawet mówią, że tradycja kościelna jest ponad Pismem Świętym. I my często mówimy, że jako ewangeliczne wspólnoty tak mocno trzymamy się Pisma Świętego i to jest ważne. I trzymamy się i chcemy się trzymać. I to słynne sola scriptura, ono naprowadziło ten zwiedziony w tamtym czasie Kościół, niecały oczywiście, zawsze tak jest, na ten właściwy nurt, tylko Pismo. Żadne zwyczaje, tradycja, wyobrażenia albo objawienia, bo dzisiaj to są modne objawienia. Nie ma żadnego objawienia ponad Biblię. Nic, co nie jest zgodne z Pismem Świętym, nie przyszło z nieba. Ale ludzie tego nie rozumieją, nie widzą, nie czują, bo nie mają bojaźni Bożej. Ale tak jak zarzucamy tym tak zwanym tradycyjnym kościołom, że odeszły od Pisma, to wiecie, od czego protestanci odeszli? Od bojaźni Bożej. Jeżeli widzę katolika, ale nie takiego, który mówi, jestem wierzący, niepraktykujący. No, coś takiego nie istnieje. Wierzący jest praktykujący, niepraktykujący idzie do piekła, jest zwykłym bezbożnikiem, nawet jeżeli w każde Boże Narodzenie i w każdą Wielkanoc jest w Kościele. Nie ma czegoś takiego jak wierzący, niepraktykujący. Wierzący człowiek jest zawsze praktykujący. Ale jak widzę katolików, którzy poważnie Boga traktują, to wiecie, że ja widzę, że ci ludzie mają więcej bojaźni Bożej niż wielu, wielu chrześcijan w ewangelicznych wspólnotach, które sobie myślą i głośno o tym mówią, że złapali Pana Boga za nogi, z ręką w kieszeniu, dzień dobry Duchu Święty, Duch Święty nasz starszy brat i hasła w tym stylu, które pokazują mi, że w życiu tych ludzi jest zerowa bojaźń Boża. I ja nie jestem tu dzisiaj, żeby kogoś osądzić albo potępić. Ja dzisiaj jestem tu po to, żeby wskazać nam pewien wielki deficyt, który jest we współczesnym Kościele, a nazywa się brak bojaźni Bożej. A społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. Jeżeli się Go nie boisz, jeżeli to jest twój starszy brat, do którego gadasz z łapą w kieszeni, to nie masz społeczności z Panem. Możesz się bujać, możesz śpiewać, mogą to być religijne słowa. Ale wiecie, jak na butelce z wódką jest krzyż i napisane chrześcijańska wódka, to jest dalej wódka. I do tego samego piekła prowadzi. Bojaźń Boża jest czymś, co albo przyjdzie do naszego życia i będzie powodowała naprawdę wielkie, znaczące zmiany. Też małe, też takie pozornie nieznaczące. Wiecie, jak chodziłem do szkoły, nie wiem, jak tam młodzież dzisiaj ma, może potem nauczycieli zapytam, ale taka była moda, że dzieci, jak widziały rodziców, to mówią, mój stary idzie, albo moja stara idzie. Nie wiem, czy dzisiaj tak jest. Wiecie, dlaczego nigdy tak nie powiedział na swoich rodziców? Nie dlatego, że sobie pomyślał, bo ojciec się dowie i mnie ukaże. Bojaźń Boża powodowała. Ja wiedziałem, że to się Bogu nie podoba. I robię różne rzeczy i nie robię różnych rzeczy, bo wiem, że one Bogu się podobają albo Bogu się nie podobają. A teraz jeszcze się dowiedziałem, że ci, którzy nie boją się Boga, to w ogóle nie mają z Nim społeczności. Mogą się bujać na tysiącu nabożeń, ale nic nie wiedzą o społeczności z Bogiem. W przypowieści jest napisane: bój się Pana i unikaj złego, bo zło i bojaźń Boża nigdy nie idą w parze. Albo jest bojaźń Boża w twoim życiu i wtedy nie będzie zła. Albo jest zło w twoim życiu i to znaczy, że bojaźni Bożej w twoim sercu nie ma jeszcze ani za grosz. W przypowieściach jest napisane w pierwszym rozdziale 28 i 29 o ludziach, którzy nie obrali bojaźni Bożej. A więc ten werset sugeruje mi, że bojaźń Boża jest wyborem. Już mówiliśmy o tym, że należy się jej uczyć, a ten tekst mówi, że ona jest wyborem. Tak jak wszystkie inne rzeczy w moim życiu. Jestem dzisiaj na nabożeństwie, bo wybrałem. Byłem wczoraj, bo wybrałem. Wziąłem Biblię do ręki, bo wybrałem. Złożyłem świadectwo, bo wybrałem. Byłem na Giszowcu, bo wybrałem. Zrobiłem to i owo, albo nie zrobiłem tego i owego, bo wybrałem. A więc bojaźń Boża jest naszym wyborem i jeżeli jej nie mam w moim życiu, albo jest jej bardzo mało, to tak jest nie dlatego, że Pan Bóg mnie lubi mniej i mi dał mniej, a Jakuba lubi bardziej i jemu dał bardziej. Tak to nie działa. To jest wybór. Jeżeli zajmujemy się bojaźnią Bożą, to jest taki tekst, który jeżeli odrobina bojaźni jest Bożej w naszych sercach i gdybyśmy teraz nie siedzieli, to byśmy usiedli. Bo Pan Jezus, jest napisane, że Pan Jezus się modlił do swojego umiłowanego Ojca w niebie. Wiecie, dlaczego został wysłuchany? Szok. Dla bogobojności. Boży Syn też potrzebował bojaźni Bożej? Tak, całe życie, które przeżył na tej ziemi, chodził w bojaźni Bożej. Jest napisane, i dla bogobojności został wysłuchany. A ktoś mi mówił, modlę się 34 lata o 1000 różnych rzeczy i żadnej z nich Bóg nie wysłuchał. Już wiem czemu. Dla bogobojności został wysłuchany. Wiecie, wiele naszych modlitw nie zostało wysłuchanych. W życiu niektórych od nawrócenia nie wydarzyło się nic znaczącego. Wiecie dlaczego? Bo nie mają bojaźni Bożej w swoim sercu. A Pismo Święte mówi, że Bóg jest bliski tym, którzy się Go boją. Niektórzy myślą, że Pan Bóg to jest taki nauczyciel z czasów wojny. Hitlerowiec, który tu w Ruptawie czy gdzieś uczył. Jak ktoś nie wiedział daty urodzin Hitlera, to on miał taką rózgę w swoim ręku i po pierwszym uderzeniu leciała krew. A po drugim albo trzecim było jeszcze gorzej. Wiecie, do czego dochodziło? Jak ten nauczyciel się zbliżał do ciebie, gdybyś tam był, to już miałeś mokro w majtkach. Bo ten paraliżujący strach powodował, że już nad niczym nie panujesz. My nie o tym. Jeżeli my dzisiaj mówimy o bojaźni Bożej, to nie mówimy o SS-manie, który uczył kiedyś w Ruptawie, w szkole czy gdzieś. My nie mówimy o takim strachu przed strasznym Bogiem, który mnie paraliżuje. Jeżeli mówię o bojaźni Bożej i cieszę się z tego, że ona jest w moim życiu, to mówię o Bogu, którego nie chcę zasmucić. Ja wiem, że to jest, jeżeli używałem obrazu jakiegoś Nebukadnezara albo innego jakiegoś władcy, obojętnie czy był dobry, czy był zły, to oni mieli naprawdę wielkie możliwości. Na jedno słowo królowa Estera mogła dostać pół królestwa. A więc ci ludzie mieli w tamtym świecie władzę, wydawało się, nieograniczoną. Wiecie, jaką władzę ma Pan Bóg? prawdziwie nieograniczoną. I wiem, że w Jego ręku jest życie, śmierć, błogosławieństwo, przekleństwo. Wszystko, od początku do końca we wszechświecie, wszystko od Niego zależy. Nebukadnesar też? Też. Jak nie posłuchał Bożego sługi, to potem karmił się trawą jak wół. Pazury mu urosły jak u orła, był jak dzikie zwierzę. Wydawało mu się, że ma władzę nieskończoną. A potem otwieramy Pismo Święte i Pan Bóg mówi: mój sługa Nebukadnezar. A więc jest tylko jeden we wszechświecie, który ma władzę absolutną. Wiecie, z nim chcę żyć w zgodzie, chcę z nim żyć w przyjaźni. Nie chcę go niczym zasmucić. Nauczył mnie, że błogosławieństwo w moim życiu to nie jest loteria, ale to są związki przyczynowo-skutkowe, o których mówiliśmy milion razy w naszym zborze. Że nie da się włożyć łapy do gniazdka, żeby cię nie pokopało. I ludzie myślą sobie, no, jedna dziewczyna kiedyś u nas w zborze powiedziała tak, no jak nie pójdę w środę na nabożeństwo, to na pewno mi ukradną rower. To tak nie działa. Bóg się nie mści za nic, ale my musimy wiedzieć o tym, że to, co robimy, jako byłem jeszcze dzieckiem, jak mnie tego nauczyli, że to, co siejesz, to będziesz żął, że nie ma skutku bez przyczyny, że rzeczy, które robię i rzeczy, których nie robię, powodują, że coś jest albo czegoś nie ma w moim życiu. Natomiast Pan Bóg pomimo całej swojej dobroci, bo ten taki luźny stosunek do Boga, który jest w dzisiejszym protestantyzmie, gdzieś tam naprawdę rozlewa się na prawo i na lewo, bierze się z tego, że ludzie nie znają Boga. Ludzie tylko czytają te teksty, w ogóle Biblii nie czytają. To jest choroba wielu protestantów w naszych czasach. Nie znają Biblii. Błądzicie, bo nie znacie pism ani mocy Bożej. I ludzie sobie czytają wybiórczo to, co chcą. Bóg jest miłością, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie zabraknie. Robią sobie takie skrzynki z wyroczką. Ja tego nie krytykuję, też czasami wyciągałem, ale najlepiej, żeby tam było same dobre obietnice, nie? Ale w Biblii jest prawda. W Biblii nie są tylko same Boże dobre obietnice, a nawet te dobre i niezwykłe i cudowne, które są, one wszystkie są uwarunkowane. A więc Pan Jezus został wysłuchany dla bogobojności. Bojaźń Boża powoduje, że najpierw szukasz zadowolenia swojego Pana, a potem swoje. Chcesz, żeby On był zadowolony, a na drugim miejscu Ty. Chcesz, żeby Jemu było przyjemnie, a na drugim miejscu Tobie. Żeby On miał radość. Śpiewamy taką pieśń czasami. Ojciec Światła raduje się swoimi dziećmi. Tak, raduje się swoimi dziećmi. To jest Ojciec, to jest dobry Ojciec. On nas miłuje, On z miłości do nas poszedł na krzyż. I nigdy nie przestał być ogniem trawiącym. Kiedy przyszedł przed Jego obliczem, to był szok dla mnie, jak to pierwszy raz przeczytałem. Uciekły niebo i ziemia. Ja zawsze myślałem, no ziemia to tak, ale niebo to nie. Przed Jego obliczem pierzchły niebo i ziemia i miejsca dla nich nie było. Z takim Bogiem mamy do czynienia. Bóg nasz jest ogniem trawiącym i nigdy nie przestał nim być. Wiecie, że większość aniołów nie ma bezpośredniego dostępu do żywego Boga? Pan Bóg powiedział do ludzi: nie możecie mnie zobaczyć. Nikt nie może mnie zobaczyć i przeżyć. Bóg nasz jest ogniem trawiącym. szukasz zadowolenia swojego Pana? Chcesz, żeby przede wszystkim Jemu się podobało? Jeremiasz 32:39. I dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali. No i gdybyśmy tu zakończyli, to byśmy mogli powiedzieć, czemu temu Panu Bogu tak zależy, żebyśmy się Go bali, żebyśmy żyli w tej bojaźni Bożej. Wiecie, co tu jest napisane? Aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. Znaczy, bojaźń Boża, na pierwszy rzut oka moglibyśmy myśleć, że to jest coś trudnego, coś, czego byśmy nie chcieli, że to właśnie mogłoby nam się kojarzyć z jakimś osądem, z czymś. Tu jest napisane, bojaźń Boża do twojego życia przychodzi dla twojego dobra i dla dobra twoich dzieci. Mam pytanie. Ktoś chce dzisiaj z nas swojego dobra? No my wszyscy, nie? Każdy chce oglądać dni dobre. Nawet czytamy to w Piśmie Świętym. Chcesz dobra swoich dzieci, jeżeli je masz? Jest jakaś większe pragnienie rodziców niż dobro ich dzieci? Jeżeli chcesz swojego dobra i dobra swoich dzieci, to się nie wydarzy bez bojaźni Bożej. Dlatego my dzisiaj jak wody na pustyni, my dzisiaj jak powietrza, my dzisiaj jak chleba potrzebujemy bojaźni Bożej we współczesnym, niebojącym się często Boga Kościele. Malachiasz 1:6 mówi, jeśli nie masz bojaźni Bożej, to Pan Bóg nie jest twoim Panem. Modlimy się. Pamiętacie ten tekst? Wielu daremnie woła, Panie, Panie. Samo mówienie Panie, w ogóle samo mówienie, ono nic nie wnosi. Jeremiasz 32:40, a to następny wiersz. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę. I nie przestanę im czynić dobrze, a w ich serca włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. Bojaźń Boża powoduje, że nie odstąpisz od Boga. Bojaźń Boża. Jeżeli mówiliśmy kiedyś o tym, czy zachęcaliśmy się w nowy rok, żeby przylgnąć do Boga, to jeżeli ktoś do Boga nie lgnie, nie przylgnął, wiecie dlaczego? Nie ma bojaźni Bożej. I wydaje nam się, no, mogę tak, mogę nie, mój wybór. Ale to wszelkie błogosławieństwo, które Pan Bóg obiecuje, ono jest związane z tym, czy jest bojaźń Boża w naszym sercu. Izajasz 11. No i tu dobrze, żebyśmy wszyscy siedzieli, bo jak nie, to usiądziemy. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego. Wiecie, kto to jest różdżka z pnia Isajego? Mesjasz. To Mesjasz jest nazwany różdżką. I ludzie, którzy to przez wieki czytali, to wiedzieli, że to jest proroctwo o Mesjaszu. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim, o kim mowa na nim? Na Mesjaszu. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości, duch rozumu, duch rady, duch mocy, duch poznania. Zobaczcie, to są rzeczy, których już odrobinę dzisiaj dotknęliśmy, ale one są wszystkie tu skumulowane, żebyśmy zobaczyli, że one są takie ważne i że one są wszystkie w tym duchu, który spocznie na Mesjaszu i spocznie na nim duch bojaźni Bożej. Wiecie, co to znaczy? Że Duch Święty jest duchem bojaźni Bożej. I teraz ja wiem, że są ludzie, są wspólnoty, które myślą, że mają monopol na Ducha Świętego. Ale to, co widzę u tych ludzi, to jest jakiś skrajny brak bojaźni Bożej, który jest w stanie szalonego człowieka doprowadzić do tego, że jest w stanie kopnąć w Biblię. Wiecie, jak ja się nawracałem, to Biblii nawet nikt nie wrzucił do kubła na śmieci. Jeżeli Biblia się zniszczyła, zamokła, nie dało się jej używać, to jedyny sposób, w jaki ludzie byli gotowi zutylizować Biblię, to było ją spalić. Ale jeżeli ktoś bez zmrużenia oka potrafi kopnąć w Pismo się, możemy powiedzieć, ale to jest tylko papier i to są tylko kartki. Takie zachowanie mówi mi o skrajnym braku bojaźni Bożej. I jeżeli widzisz, że gdzieś jest brak bojaźni Bożej, kiedyś zobaczyłem, co zrobili jacyś ludzie i moim takim pierwszym szybkim podsumowaniem tego, co zobaczyłem, to ja mówię, no ci ludzie się Boga nie boją. A potem mi mówią inni ludzie, że oni to są tak prowadzeni Duchem Świętym, że oni Boga pytają prawie, że co mają zjeść na śniadanie i jaki kolor sukienki ubrać i czy jechać tramwajem, czy pociągiem, czy nie, o najdrobniejsze szczegóły życia. Ja mówię, ale to nie jest Duch Święty, o kim oni mówią. Bo Duch Święty jest duchem bojaźni Bożej. Jeżeli ja patrzę na to, co ludzie zrobili, i jedyne, co mi przyszło na myśl, ci ludzie się Boga nie boją. To Duch Święty jest Bogiem bojaźni Bożej. Jeżeli nie ma w twoim życiu bojaźni Bożej, to coś, o czym myślisz, że cię prowadziło przez lata, to nie jest Duch Święty. To są różne rzeczy. Na przykład ja kiedyś powiedziałem, miałem takie doświadczenie, niestety, smutne. Usiadłem sobie, porozmawiałem sobie ze swoimi myślami i myślałem, że się pomodliłem i że Pan Bóg mi powiedział. A jak już Pan Bóg powiedział, to mi powiedział, no ale ty sobie sam ze sobą pogadałeś, ze swoimi myślami. My możemy się oszukać w swoim życiu. I jest tak u Izajasza w 29 rozdziale. W wierszu 13 jest napisane w drugiej połowie tak. Albo cały ten wiersz przeczytajmy. Rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przypisem czy zachowaniem ludzkim. A więc w innym miejscu jest to nazwane tak, że możemy przyjąć pozór pobożności, ale z Bogiem to nie ma nic wspólnego. Wiecie, czasami widzę ludzi, którzy stoją w zborach z przodu, śpiewają, podnoszą ręce i czasami robią takie miny. Kiedyś to mi się wydawało, że oni już są prawie jedną nogą w niebie, tacy uduchowieni, blisko Pana. A potem się okazało, że ani nie byli uduchowieni, ani nie byli blisko Pana, tylko robili dziwne miny. I dziwna mina nie jest świadectwem tego, że chodzę w Duchu Świętym. Ten wiersz uczy mnie tego, że są zachowania, mimika, nawet tembr głosu może próbować innym zasugerować, że żyję w takiej obecności Bożej, że Duch Święty jest tak blisko, że jestem już tak blisko Pana. Ja kiedyś byłem na jakiejś modlitwie i ktoś się zaczyna modlić. Wiedziałem, że znam wszystkich ludzi, którzy tam są. Ja mówię, o, ktoś nowy wszedł na tą modlitwę. A potem modlitwa się skończyła, rozglądam się. Nie było nikogo nowego. I potem po czasie, jak poznałem bliżej tego człowieka, to zobaczyłem, że on, kiedy się modli, to tak bardzo zmienia swój głos, że ja mam wrażenie, że dopóki go nie widziałem, to myślałem, że to ktoś inny się modli. A wiesz, to, że zmienię tembr głosu, to, że przymrużę oczy. Ja kiedyś, jak byłem młody i głupi, ktoś robił zdjęcie, a już byłem nawrócony i tak chciałem błysnąć. Chciałem na tym zdjęciu wyglądać taki duchowy. No i też taką minę zrobiłem do tego zdjęcia, żeby wszyscy myśleli, że jestem blisko Pana. Jak błazen wyszedłem na tym zdjęciu. Nie byłem blisko Pana. I zdjęcie pokazało, że jestem bardziej błaznem niż człowiekiem bliskiej Bożej obecności. Wiesz, możesz robić miny, możesz podnosić ręce, możesz robić cokolwiek. I ludzie... Ten tekst mnie uczy tego, że ludzie dają się na to nabrać. Ale Biblia obnaża, że to jest jakieś wyuczone ludzkie zachowanie. Wiecie, gdzie się wszystko rozstrzyga? Ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami. A usta nic nie znaczą. Tak, są Bożym darem. A wiecie, mogę tymi samymi ustami błogosławić Boga i przeklinać ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. I to jest hipokryzja. Jestem wtedy tylko zwykłym hipokrytą. Mogę powiedzieć komuś, jesteś dla mnie najważniejszy na świecie, a wszyscy na świecie wiedzą, że on w ogóle jest dla mnie nieważny. Nie? Czyli ustami, Pan Jezus mówi, ten lud czci mnie tylko wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie. Wszystko rozstrzyga się w sercu. I bojaźń Boża rozstrzyga się w twoim sercu. Bojaźń Boża, dzisiaj sobie powiedzieliśmy, jak wiele ona wnosi do naszego życia. Ona wnosi mądrość, poznanie, błogosławieństwo dla ciebie, dla twoich dzieci, przyszłych pokoleń. Ona powoduje, że twoje modlitwy są wysłuchane i wiele innych rzeczy, które już sam zapomniałem, muszę potem przejrzeć kartki, czytać na nowo Pismo Święte, żeby za miesiąc dalej o tym pamiętać, żeby za miesiąc dla siebie samego szukać w swoim życiu bojaźni Bożej, uczyć się bojaźni Bożej, bo bojaźń Boża jest czymś, czego uczymy się w naszym życiu. Bojaźń Boża jest wyborem w naszym życiu, o czym mówi Pismo Święte. To nie spadnie nam z nieba, tego się musimy nauczyć, to musimy wybrać, tego musimy chcieć, to musi być moim pragnieniem, to musi być moją modlitwą. I to nie jest strach, który cię paraliżuje. Pan Bóg nie jest SS-manem, który z byle powodu pobije cię, aż krew pójdzie. Pan Bóg jest dobrym, kochającym nas Ojcem w niebie, ale musimy równowagę zachować. Poznałem takiego człowieka, który mówił, no Bóg Ojciec to jest mój tatuś, a Pan Jezus to moja mamusia. Ja nie wiem, co to jest, ale wiem, że jak ludzie nie znają Pisma Świętego, to są w stanie dojść do takiego błazeństwa w Kościele, że to się w głowie nie mieści. Albo do takiej bezbożności, że stwierdzają, że mogą sobie bezkarnie kopać w Pismo Święte. Nigdy w tym Piśmie Świętym chyba nie przeczytali, że Bóg nasz, nie ich Bóg, tylko Bóg nasz jest ogniem trawiącym, że góry jak wosk topnieją przed Jego obliczem, że przed Jego obliczem pierzchły niebo i ziemia, że Jan, który wsparł się na piersi Jezusa przy wieczerzy, Jan, który wydawało się nic go nie zaskoczy, bo on był na górze przemienienia i widział przemienionego Jezusa, ale jak zobaczył tego w Księdze Objawienia, to wiecie, co się stało? Padł jak martwy. Nam się ciągle wydaje, że już więcej poznaliśmy, że już więcej... No, po górze przemienienia Jan myślał, że już go nic w relacji z Bogiem nie zaskoczy, a go zaskoczyło. Bo Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Że góry przed Nim jak wosk topnieją. Że przed Jego obliczem uciekły niebo i ziemia. To nie jest kumpel, koleś. Tak, to jest miłujący Ojciec, ale święty, 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 sprawiedliwy Bóg. I kochani, jeżeli może po którymś tam roku nie udało nam się przylgnąć do Boga, to może z tego powodu, że za mało bojaźni jest w naszym życiu. Jeżeli brakuje nam mądrości, to może za mało bojaźni Bożej jest w moim życiu. Jeżeli stwierdzam, że moje modlitwy przez tyle lat żadna nie została wysłuchana, to może za mało bojaźni Bożej jest w moim życiu. Bojaźń Boża we współczesnym Kościele jest w wielkim deficycie. Jeżeli chcemy, żeby coś się zmieniło, jeżeli chcemy, żeby ludzie nawracali się bardziej niż do tej pory, to bardzo, bardzo, bardzo potrzebujemy w naszym życiu prawdziwej, niewyuczonej bojaźni Bożej. Amen.